Rozmowa dnia.
Europoseł Jacek Saryusz-Wolski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W kategorii film nieanglojęzyczny Ida zdobyła Oscara. To wielki sukces polskich twórców i także łódzkiego studia Opus Film. Pan tak typował, panie pośle?
To wielkie święto dla Łodzi, mało powiedziane, typowałem. Ja byłem zaangażowany w promowanie Idy jeszcze na etapie, kiedy zwycięsko szła po Nagrodę Parlamentu Europejskiego filmową Lux. Tak, trzymałem kciuki. I się udało.
I się udało, to dobrze. Myśli pan, że są jeszcze jakieś kolejne szanse na kolejne filmy? Coś się przełamało w polskiej kinematografii?
Ja nie wiem, czy tu prawo serii działa.
Ida jest tak wyjątkowa po prostu.
Nie wiem, czy tu działa prawo serii. Na pewno mamy wybitną kinematografię, wybitnych reżyserów, wybitne filmy, ale w świecie jest taka masa wybitnych dzieł, że przedostać się przez to i to jest bardzo trudno. Ważne, że gramy w tej pierwszej filmowej lidze. Czasami wygrywamy.
Przejdźmy do łódzkich lokalnych spraw. Chciałam pana zapytać, czy Łódź, czy miasto może stracić dofinansowanie, jeżeli będzie opóźniona budowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna? To pytanie spędza pewnie sen z powiek łodzianom.
Nie musi. Lepiej, żeby takiego zagrożenia nie było. Rzeczywiście do końca roku należy to rozliczyć. Natomiast są dyskrecjonalne mechanizmy w Komisji Europejskiej, które pozwalają jej w sytuacjach uzasadnionych i przekonujących dla tejże Komisji Europejskiej pozwolić na rozliczanie z pewnym opóźnieniem. Także liczmy na to, że to nie będzie potrzebne, ale jeśli, to taka furtka
wspominał
jest.
Wspominał o tym właśnie, o tej furtce, pan minister Cezary Grabarczyk. Natomiast chciałam pana poprosić o takie przybliżenie, jak miałoby to wyglądać? Na czym ta dyskrecjonalna furtka polega?
No, krótko mówiąc, że Komisja Europejska może nie musi. Znaczy może uznać argumenty beneficjenta, czyli strony wydającej unijne pieniądze, ale nie musi ich uznać, jeżeli uzna, że przyczyny są w jakiejś części obiektywne i że należy tej staranności dołożył wykonawca i beneficjent, no to wtedy taki mechanizm ratunkowy jest. Także
w pana ocenie takie szanse są na uznanie przez komisję, że uzasadnione
ja
są
razie te opóźnione. Nie rozliczy. Zakładał, że to opóźnienie nastąpi, czy że będzie rzeczywiście taka sytuacja, bo takie założenie trochę rozleniwia. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby zdążyć ten wyścig z czasem. Ale też gdyby, nie daj Boże, była taka potrzeba, to skala poślizgu też będzie grała rolę. Im mniejsza skala poślizgu, tym łatwiej będzie dopominać się od Komisji Europejskiej o takie szczególne prawo łaski.
A w tym wypadku to są szczególne takie okoliczności?
No wiemy, że na trasie tej budowy było wiele przeszkód, w tym naturalnych. Woda, która się to podziemne jezioro, które się znalazło i tak dalej, to bardzo skomplikowana, nieprosta inwestycja. Także na pewno są po temu argumenty, ale oczywiście też jest czynnik ludzki. Także tak jak mówię, starajmy się zdążyć i liczmy, że nie będziemy musieli po ten ratunkowy, specjalny mechanizm Komisji Europejskiej sięgać. Jeżeli by, nie daj Boże, się nie zdążyło, krótszy będzie poślizg, tym większa szansa, że na tej specjalnej liście ułaskawień Komisji Europejskiej Łódź się znajdzie.
Rok po wydarzeniach na Majdanie, wczoraj odbył się Marsz Godności. Panie pośle, w zasadzie w jakim jesteśmy w tej chwili momencie, jeżeli chodzi o konflikt między Ukrainą a Rosją po tym roku?
Mówiąc krótko, bardzo w stanie wojny. Jest Ukraina z Rosją. Rosja napadła na Ukrainę, oderwała Krym, w tej chwili oderwała de facto Donbas, czyli ten skrawek wschodniej Ukrainy. To nawet na mapie wygląda na niezbyt wielką część, natomiast to jest około 20% gospodarki ukraińskiej, czyli 1/5. To jest 15% ludności i 10% terytorium. Także to jest ważna część. To tak, jak gdyby od Polski oderwano województwo warmińsko-pomorskie i podlaskie.
Pan był jedną z niewielu osób, która chyba od samego początku nie bardzo wierzyła w to, że porozumienie w Mińsku może coś zmienić.
Z jednej strony trzeba zawsze starać się metodami dyplomatycznymi coś osiągnąć, a z drugiej strony trzeba nie mieć złudzeń i znać naturę agresora. Ta natura agresora sprawia, że wszystkie dotychczasowe umowy zostały podarte i wyrzucone do kosza i zdeptane, poczynając od Karty Narodów Zjednoczonych przez Memorandum Budapeszteńskie, które gwarantowało bezpieczeństwo i terytorialną integralność Ukrainie, po Kartę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy Mińsk również nie został wdrożony. Także szanse na to, zresztą negocjatorzy wcale tego nie ukrywali, że mają bardzo, bardzo ograniczoną wiarę w to, że to zadziała, i mówili, że Mińsk II to są rozmowy i porozumienia ostatniej szansy. Natomiast wszystko się okaże w praktyce. No, praktyka się okazała taka, że ten tak zwany rozejm, którego tak naprawdę nie było, bo strzelać przestali Ukraińcy, a strona rosyjska, bo mówmy o stronie rosyjskiej, a nie o żadnych separatystach czy rebeliantach, kontynuowała wojskowe działania i przesunęła front dalej na zachód i zajęła zresztą w sposób krwawy Debalcewo. I w tej chwili atak idzie na kierunku Mariupol, w domniemaniu w kierunku Krymu. Także można powiedzieć, że ta ostatnia szansa pokojowi została dana. Natomiast w tej chwili konkluzje, jakie Bruksela musi wyciągnąć, to jest to, że skoro po raz drugi z szansy pokojowej Rosja nie skorzystała, czas przejść do kolejnych ciężkiego kalibru sankcji oraz innych działań, i tutaj mam na myśli dostarczanie broni, chociaż to nie jest kompetencja Unii Europejskiej, dostarczanie broni Ukrainie.
Pan jeszcze właśnie przed tymi porozumieniami mówił, że jeżeli te rozmowy tej ostatniej szansy nie przyniosą rozwiązania, to trzeba zmienić logikę perswazji na logikę powstrzymania Rosji. Czy jest pana zdaniem taka szansa, by powstrzymać Rosję?
Może tylko przypomnę, że w czasie zimnej wojny były takie dwie doktryny. Doktryna ugłaskiwania, epizmentu, i doktryna containment, czyli powstrzymywania. I powinniśmy przejść od tej praktykowanej metody traktowania Rosji, to znaczy dobrych gestów, które są odrzucane, w kierunku powstrzymywania. I elementem tego są sankcje, które już są stosowane, ale kolejne sankcje, jeszcze bardziej ciężkie, gospodarcze, sektorowe, już niepersonalne, powinny być zastosowane. I ten wielka dysproporcja, jaka jest w sensie militarnym między Ukrainą a Rosją, powinna zostać wyrównana.
A kto powinien tę broń dostarczyć Ukrainie?
Ci, którzy ją mają. Tu chodzi o wysokie technologie, jeśli chodzi o pociski naprowadzające na przeciwczołgowe i przeciwsamolotowe. To jest broń, którą mają w Europie Anglicy i Francuzi głównie, i Amerykanie.
A czy Unia jest w stanie podjąć taką decyzję?
To nie jest kompetencja Unii, to jest kompetencja poszczególnych krajów członkowskich. Także to one powinny podjąć taką decyzję. Polska, nawet gdyby chciała, to sama pożąda takiej wysoko zaawansowanej technologicznie broni. I szczególna odpowiedzialność tutaj spoczywa na sygnatariuszach Memorandum Budapeszteńskiego 1994 roku.
Ale mówi pan, że każde
państwo Wielka
osobno
Brytania
taką
i Ameryka razem
podjąć?
Z Rosją, żeby było śmieszniej, zagwarantowały bezpieczeństwo Ukrainy.
Każde państwo z osobna powinno taką decyzję podjąć?
Tak, natomiast najlepiej, żeby to się działo w większej grupie krajów. Nie ma szans, żeby jednomyślne w tej materii było NATO, nawet już nie mówiąc o Unii Europejskiej. Natomiast dobrze, żeby to była tak zwana koalicja chętnych i zdolnych, czy ci, którzy mogą, czyli mają taką broń, i którzy chcą, żeby to nie był jeden, dwa kraje, tylko większa grupa krajów.
A Polska jak powinna postąpić?
Powinna do takiej grupy się przyłączyć. Nie powinna tego robić sama.
A jeżeli część państw tak zdecyduje, a inni nie, to nie będzie oznaczało złamania jedności Unii Europejskiej?
Nie, w tym sensie, że dostarczanie broni nie jest kompetencją unijną. To nie jest decyzja, którą o dostarczeniu broni Unia mogłaby podjąć, ponieważ takich uprawnień w traktatach nie ma. Natomiast warto to przypomnieć, że w lipcu minionego roku Unia Europejska zniosła embargo, czyli jak gdyby z punktu widzenia Unii Europejskiej zielone światło jest dla dostarczania broni dla Ukrainy. Jeżeli ktoś przyjedzie, powinien móc kupić. Natomiast to są decyzje polityczne, jeżeli rząd kraju X czy Y mówi, a ja nie wydam licencji, bo pamiętajmy o tym, że broń, poza tym, że jest towarem, jest również szczególnym towarem strategicznym, licencję musi wydać rząd czy Ministerstwo Obrony. Także pomimo tego, i to jest trochę zadziwiające, że pomimo tego, że embargo zniesiono w lipcu minionego roku, to pewne kraje mówią, nie sprzedam. A jednocześnie cała grupa krajów sprzęt wojskowy sprzedawała. I podobno niektórzy nawet nadal to robią Rosji, więc to jest coś, co jest niedopuszczalne.
Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję.